I zapraszam do nas naszych gości, mianowicie prezesa zarządu MPWiK SA Wrocław, pana Witolda Ziomka. Zapraszam, panie prezesie, bardzo serdecznie i bardzo proszę o zreferowanie nam wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2018-2022, druk numer 1230/17. Bardzo proszę, panie prezesie.
Panie przewodniczący,
prezentację proszę włączyć.
Pana prezydenta jeszcze nie ma. Szanowni państwo, poczekamy chwilę, już jest. Powiem dzisiaj, chciałem państwu przedstawić i z wielką przyjemnością nową edycję naszego planu inwestycyjnego na lata 2018-2022. Jest to kolejna edycja, jak co roku przychodzimy tutaj na sesję i żeby się podzielić z państwem nowymi rzeczami i również poprosić o zaakceptowanie. Na pierwszym slajdzie chciałem przypomnieć poprzednie lata, bardzo dla nas udane. To jest ostatnia dziesięciolatka, takie krótkie podsumowanie. Suma nakładów inwestycyjnych, które MPWiK poniosło na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to jest ponad 1,5 miliarda złotych. Zamknęliśmy pola irygowane, rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, czyli oczyszczalnia ścieków przejęła te 40% ścieków, które były przerzucane na pola irygowane. W tej chwili skończyły się uciążliwości zapachowe. Dołączyliśmy do nowoczesnej Europy. Nowoczesna oczyszczalnia spełnia wszystkie wyśrubowane parametry. W niektórych, nawet jak się porównujemy z europejskimi kolegami, to jesteśmy w bardzo wysokiej czołówce, jeśli chodzi o stopień oczyszczania i również o efektywność energetyczną. Modernizacja zakładów na Grobli, Mokry Dwór, nowe magistrale wodociągowe, no i rozbudowa wrocławskich osiedli, jeśli chodzi o infrastrukturę. To były te najważniejsze rzeczy, na które wydawaliśmy te pieniądze. W następnej pięciolatce 2018-2022 wydamy ponad 450 milionów złotych. Na tym slajdzie widzimy, jak inwestycje rozkładają się w skali czasu i jednocześnie chciałem pokazać środki, które dostaliśmy z dotacji z Unii Europejskiej. To jest, kontynuujemy program uzbrajania, program modernizacji naszej infrastruktury. Parę miesięcy temu było rozstrzygnięcie konkursu, startowało 140 firm. My uzyskaliśmy piąty wynik, dla 20 firm starczyło środków. Także na piątym miejscu 102 miliony złotych pozyskaliśmy i to są właśnie pokazane tutaj na niebiesko te elementy, te części wkładu bezzwrotnego dotacyjnego. Tu też dla przypomnienia naszej infrastruktury produkcyjnej mamy dwa zakłady produkcji wody, jeden na Grobli, drugi na Mokrym Dworze. Oba produkują mniej więcej po połowie, zaspokajają połowę zapotrzebowania Wrocławia na zdrową wodę. Oczyszczalnie mieliśmy dwie jeszcze historycznie, tak jak wspominałem, pola osobowickie. W 2014 roku zaczęło się wygaszanie i od 2015 roku, jak widzimy, na pola osobowickie ścieki już nie napływają i całość ścieków przejęła wrocławska oczyszczalnia ścieków na Janówku. Teraz trochę szczegółów, już w rozbiciu na konkretne zakresy rzeczowe, w takim, nazwijmy to, logicznym ciągu od ujęć wody poprzez dystrybucję, odbiór ścieków, oczyszczanie ścieków i na końcu zamykająca kwota, którą będziemy alokować na obszary wsparcia. W przypadku ujęć wody najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody zdatnej do uzdatnienia, czyli jakości. Jakość wody surowej musi być odpowiednia, żeby była zdatna do uzdatnienia. Natomiast zaczynają się w Europie, no już nie mówię o świecie, bo są obszary, które mają od niepamiętnych czasów są susze i mają problemy z wodą. Natomiast w Europie zaczyna się zmieniać klimat i my zaczęliśmy też to odczuwać. Długotrwałe susze powodują wiele problemów. Ostatnio słyszeliśmy o Portugalii. Do nas jeszcze to zagrożenie nie jest takie natychmiastowe, szybkie, natomiast nie wiemy, co się będzie działo z klimatem, należy to przewidywać. W związku z tym modernizujemy ujęcia, to jest jeden kierunek działań, a drugi kierunek działań to jest analiza alternatywnych zasobów i źródeł wody. Uruchomiliśmy w tym roku program pod hasłem Bogdaszowice. Jest tam bardzo duża struktura podziemna, zbiornik podziemny, który jest przeznaczony w rezerwie dla Wrocławia, natomiast musimy zbadać w tej chwili, ileś odwiertów było wiele zrobionych w latach 80., 90., w związku z tym wiemy, że tam jest woda i geolodzy to zbadali, natomiast my musimy teraz zbadać, przeanalizować przydatność jej do uzdatniania, wymagane instalacje, które należałoby tam wybudować, system przerzutowy do Wrocławia. I to ruszamy z tak zwaną analizą techniczno-ekonomiczną, już próbne pompowania i próbne analizy zostały na pierwszych odwiertach wykonane, a to jest proces dłuższy, rozłożony na przyszły rok, także być może pod koniec przyszłego roku już będziemy mieli tą analizę skończoną, albo będzie ona zmierzała do końca. Podobny zbiornik Oleśnica, w okolicach Oleśnicy, natomiast tam mamy więcej problemów formalno-prawnych i jest on trudniejszy, w ogóle temat trudniejszy i to po analizie Bogdaszowic ewentualnie zajmiemy się tym drugim zbiornikiem. W produkcji wody typowe inwestycje technologiczne zapewniające niezawodność, ciągłość produkcji wody. Musimy wiele instalacji odnawiać, podlegają modernizacji. Dla mieszkańców akurat z tych inwestycji bezpośrednio one nie będą odczuwalne, ponieważ dzisiaj jakość wody jest bardzo dobra i spełnia wszystkie normy. Te inwestycje są związane z tym, żeby tą jakość utrzymać i niezawodność działania. W przypadku dystrybucji wody chodzi o niezawodność, ciągłość dostaw wody pitnej i przewidywanie stanów awaryjnych. Mamy kolejny program realizowany z wrocławskimi inwestycjami. To są wszystkie przebudowy dróg lub budowy dróg, w których uczestniczymy, w których wrocławskie inwestycje prowadzą i my jesteśmy w stałej koordynacji i każdy taki projekt, który się pojawia w mieście jest nam przekazywany do konsultacji, czy mamy tam potrzebę wchodzenia z naszymi sieciami, czy po prostu wymiany sieci. Odbiór ścieków, bardzo duża pozycja, największa ze wszystkich sfer. Będziemy budować system retencyjny na sieci kanalizacji ogólnospławnej. To w celu przetrzymania nadmiarowej ilości wody w czasie deszczy nawalnych lub bardzo długotrwałych, intensywnych opadów. W ten sposób wodę będziemy zatrzymywać, będziemy to ułatwi pracę oczyszczalni, która są takie krótkie okresy czy dni w roku, że jest potocznie mówiąc zalewana wodami deszczowymi, bo postężenie wody deszczowej w kanalizacji, która dopływa do wrocławskiej oczyszczalni jest bardzo wysokie, dużo wyższe niż ścieków komunalnych. 59 milionów, to jest taki drugi następny pod względem wielkości nakładów obszar. Mówimy tutaj o osiedlach Jerzmanowo, Jarnołtów, Świniary, Ratyń, z takich dużych osiedli i oczywiście wiele miejsc, które będziemy uzupełniać w pojedynczych miejscach miasta. To są pojedyncze ulice, albo czasami to mogą być dwie, trzy ulice, które w ramach, znaczy tam, gdzie w pobliżu jest nasza sieć, będziemy to uzupełniać. Jest bardzo wiele takich drobnych inwestycji. Uzbrajamy też tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi. To są projekty realizowane znowuż w koordynacji z miastem. I kanalizacja również z otławskimi inwestycjami. Nasza oczyszczalnia, tak jak wcześniej wspomniałem, spełnia bardzo wysokie normy unijne. W niektórych parametrach jesteśmy w gronie liderów w Europie. Natomiast no, musimy postępować również z nowymi wymaganiami, musimy te wymagania spełniać i rozbudowa ciągu technologicznego, tutaj bardzo duża kwota, to jest zadanie, które jest spójne z zadaniem zarządzania wodami deszczowymi. Tu chodzi o zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków ze 140 tysięcy metrów sześciennych na dobę do ponad 200 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Właśnie to jest to ryzyko tych deszczy nawalnych i długotrwałego zalewania oczyszczalni przez wody opadowe. Działalność wspierająca to są wszystkie pozostałe obszary, które nie wchodzą w zakres produkcji czy dystrybucji czy oczyszczania ścieków. Mamy tu zakupy inwestycyjne, to są samochody do czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji. Przypominam, jeden samochód to jest kwota rzędu 1,5 miliona złotych. Spęd specjalistyczny, koparki, ładowarki, dwa samochody ciężarowe. Do tego jako efektywność, zadania realizujące program poprawy efektywności energetycznej. Nie są to duże nakłady, jak widać, natomiast efekty, które osiągamy już z tego programu, u nas od 5 lat trwa, są bardzo wysokie i tutaj właśnie w skali Polski, nawet Europy, jesteśmy liderami w wielu obszarach na konkretnych instalacjach tego zużycia energii energetycznej na metr sześcienny produkowanych ścieków lub metr sześcienny pompowanej wody. Informatyka, ważna dziedzina. Dzisiaj żadne przedsiębiorstwo, instytucja bez systemów informatycznych no, praktycznie nie może istnieć i nie istnieje. My oprócz systemów tak zwanych biurowych, które od wielu lat już mamy i rozwijamy, w ostatnich latach bardzo mocny nacisk i spore nakłady są przewidywane, znaczy były poczynione i następne lata są przewidywane na rozwój systemów w obszarze automatyki przemysłowej, predykcje awarii, również różne projekty, kilka projektów, które są realizowane przez biuro obsługi klienta, przez dyspozytorów, gdzie myślimy o też taki przykład, taki innowacyjny projekt, gdzie po liczbie telefonów przychodzących na nasz numer alarmowy 994, w przypadku dużej awarii tych telefonów jest mnóstwo i dwóch dyspozytorów nie jest w stanie tego obsłużyć. Po pierwsze, będziemy mieli około 400 linii, które będą jednocześnie mogły być obsłużone i będzie automatycznie nagrywany komunikat, więc ci dyspozytorzy będą mogli się zająć swoją pracą, żeby zarządzać usuwaniem awarii. I ten komunikat będzie odtwarzany, czyli mieszkańcy się, tych 400 będzie się mogło dodzwonić, nie tak jak dzisiaj 30 jednocześnie. A drugi system, który chcemy wdrożyć i mam nadzieję, że to się uda, ale to jest jeszcze w Polsce nigdzie nie funkcjonuje, żeby na pulpicie dyspozytorskim w momencie właśnie dużej awarii czy jakiejkolwiek awarii, gdzie ludzie masowo dzwonią, system będzie zbierał informacje z lokalizacji tych telefonów i będzie wyświetlał na ekranie dyspozytora odpowiednimi kolorami. Czerwony kolor, największe zagęszczenie telefonów z danego obszaru i będziemy wtedy, to powinno być jako taka pierwsza, znaczy może się okazać pierwszą informacją o rozległości awarii i po prostu jej jej wadze. Tak, im więcej telefonów, tym te kolory będą szły od niebieskiego do czerwonego. No i nie zapominamy o systemach bezpieczeństwa. Dzisiaj każda instytucja musi się z tym liczyć. Cyberataki, cyberzagrożenia. Politechnika Wrocławska w tym roku nawet uruchomiła kierunek na Wydziale Elektroniki pod nazwą Cyberbezpieczeństwo. My też współuczestniczymy, jestem członkiem, to jest taka rada doradcza powołana przy tym wydziale z biznesu i właściwie to jest głównie z organizacji takich publicznych, też uniwersytetów w celu pomocy w kształtowaniu programu, pokazywaniu pewnych obszarów, gdzie właśnie jesteśmy zainteresowani i chcielibyśmy pozyskiwać absolwentów o odpowiednim wykształceniu. Na koniec chcę pokazać przykłady, co się w ostatnich latach zadziało i jakie będą nasze działania w następnych latach, wynikające z tego programu inwestycyjnego w dużej części. To jest liczba awarii na kilometr na rok w perspektywie 5 lat pokazana. Widać, że notujemy co roku systematyczne, wolne, ale systematyczne obniżanie tej liczby awarii. I dodatkowy element, po drugiej stronie przerwy w dostawie wody, statystycznie jedna awaria powoduje przerwy w dostawie wody na poziomie, dzisiaj mówimy 4 godziny 45 minut, i czyli nie dość, że tych awarii jest mniej, tak jak widzimy po lewej stronie, to są one też krótsze, co jakby dwa pozytywne sygnały mogę Państwu tutaj pokazać. I w podsumowaniu wszystkich sfer, nakłady ogółem 457 milionów, z tego 102 miliony mamy unijne. Największy wysiłek, największe nakłady, tak jak wspominałem, to jest obszar oczyszczania ścieków i odbioru szczególnie, tak? Odbiór, oczyszczanie razem 283 miliony. Na końcu, dla przypomnienia, powtórzenia, kluczowe inwestycje, które będą realizowane w tej pięciolatce. Wspominałem osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów, 32 miliony, Świniary, to jest kolejne duże osiedle. Tutaj Ratynia akurat nie ma, ale w materiałach szczegółowych, czy jakby w naszych szczegółowych planach Ratyń też się znalazł. Rozbudowa Wosia. Układ retencji ścieków opadowych, modernizacja zakładu produkcji na Mokrym Dworze, 44 miliony. To są takie główne, jak widzimy, obszary najważniejsze, największe kwotowo i też największe z punktu widzenia mieszkańców. No, mieszkańcy głównie patrzą na swoje ulice i swoje osiedle. Natomiast z produkcja wody czy stopień oczyszczania ścieków ich mniej interesuje, no to ma wszystko działać. Natomiast pytania przeważnie są o ulice, osiedla. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, bardzo proszę o opinię klubów radnych, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, klub radnych Rafała Dudkiewicza. Opinia pozytywna, klub Nowoczesnej. Opinia Nowoczesna. Bardzo proszę o opinię Komisji Statutowej. Bez uwag, Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, żeśmy na komisji mieli możliwość porozmawiania w szerszym gronie. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że woda jest bardzo cennym, no, skarbem, ale nie ma w Polsce tej wody za dużo. I to jest dramat, powiedzmy, ale też i zobowiązanie, żeby optymalizować tutaj właśnie wszelkie, powiedzmy, działania, żeby tej wody starczyło. Do tej pory wody starcza. Martwiąc się jednak właśnie i zabiegając o to, żeby była ciągłość, że powiedzmy, dostaw wody pitnej, tak jak na szczęście mamy to do tej pory, no to niezbędne jest właśnie takie przedsięwzięcie jak modernizacja i rozwój urządzenia wodno-kanalizacyjne i dobrze, że to rozpatrujemy nie tylko w rocznym, ale takim szerszym zakresie, bo wtedy widać, jak to musi po prostu być, funkcjonować. I opinia po dyskusji w komisji jest jednoznacznie pozytywna. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Teraz, proszę Państwa, głosy indywidualne. Bardzo proszę Pani Grażyna Kordel.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Panie Prezesie, Szanowni Radni. Z wieloletniego planu przedstawionego dzisiaj wynika, że o 5,6% wzrasta fundusz pomocowy ze środków Unii Europejskiej w stosunku do danych z ubiegłego roku. Dobrze się dzieje, że na dwa lata ceny za wodę i kanalizację zostały zamrożone przez rząd, czyli mieszkańcy nie muszą się już obawiać wzrostu kosztów w gospodarstwach domowych. Według GUS we Wrocławiu i tylko kilku miastach Polski te koszty wzrosły na przełomie 2008 do 2016 o 87%. Jakie ma to przełożenie na poziom inwestycji, jakich podejmuje się MPWiK? Nie buduje się w ogóle kanalizacji na ścieki deszczowe i roztopowe. Na wielu osiedlach zastopowano w dalszym ciągu budowę kanalizacji sanitarnej. Dziękuję, że Pan, Panie Prezesie, ujął ten rating, te dwa etapy, o które prosiłam na komisji. I jeszcze jeden problem. Proszę o wyjaśnienie, Panie Prezesie. We Wrocławiu scedowano koszty budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych na mieszkańców. Tymczasem według przepisów koszty te powinna ponosić gmina. Czy Pan może kilka słów na ten temat powiedzieć?
Nie. Prosimy bardzo bliżej, Pani Grażynko, prosimy bliżej mikrofonu.
Po prostu chodzi mi o przyłącze wodno-kanalizacyjne. Według przepisów powinna koszty te przyłączy ponosić gmina. Natomiast obciąża się do tej pory mieszkańców. Czy Pan może w kilku słowach określić ten problem, po prostu wyjaśnić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Jerzy Sznerch.
Panie Przewodniczący, Panie i Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Bardzo się cieszę, Panie Prezesie, że dał mi Pan te zdjęcia, które pokazują, jak już próbne pompowania odbywają się w Bogdaszowicach na tych ujęciach wodnych. Ja bym proponował, Panie Prezesie, żeby Pan przesłał te zdjęcia do byłego wiceprezydenta miasta, Pana Andrzeja Olszewskiego, który był promotorem tych odwiertów, które tam były robione. Rok 97 pokazał, i tu za głosem Pana Jana Chmielewskiego pójdę, że rzeczywiście woda jest bardzo cenna. 97 rok pokazał, kiedy Grobla została zalana, że nie było alternatywy dla źródła wody. No beczkowozy, powiedzmy, które dowoziły z ościennych gmin wodę, to było utrudnienie. Sięgnięcie do tego źródła wody będzie na pewno wielką alternatywą i pomoże tutaj w rozwiązaniach i cieszę się z tego powodu i gratuluję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani.
Przepraszam, jeszcze dodam.
Proszę bardzo.
Jeszcze tylko dodam, że Tomek Hanczarek jesteś. Tomek, widzisz, my też głosujemy za. Pamiętaj o tym.
Dziękuję bardzo. I Pani Urszula Wanat.
Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Wysoka Rado. No, muszę powiedzieć, że to jest kolejny podmiot, z którego Wrocław może być dumny. Mimo że spółka, właśnie to jak gdyby w odniesieniu się do poprzedniej dyskusji o budżecie. Wrocław jest miastem, z którego większość wrocławian jest naprawdę dumne, ale tak samo właśnie dzięki takim firmom jak spółka MPWiK, o której też bardzo dużo usłyszeliśmy na klubie. Muszę powiedzieć, że gdyby nie te kredyty, które tak niektórych kują w oczy, to wiele lat musieliby jeszcze mieszkańcy czekać na kanalizację na niektórych osiedlach. Także tylko dzięki temu, że można było te kredyty zaciągnąć, to w 99% miasto Wrocław jest dzisiaj skanalizowane. Jest taka możliwość, żeby sieć dalej kanalizacyjną rozbudować. To, o czym tu wspomniał Pan Prezes, są inicjatywy lokalne, z których zainteresowanie znowu mieszkańców jest coraz większe. w dyskusji chyba zeszłorocznej przy omawianiu planu inwestycyjnego, tego planu modernizacji i rozwoju, była długa dyskusja na temat Hydropolis. Chciałabym pana prezesa zapytać o rozliczenie finansowe, że tak powiem, bo oczywiście ja to śledzę na bieżąco i wiem, że to jest powód też do wielkiego zadowolenia, ale proszę może jeszcze mieszkańcom przy okazji omawiania tego bardzo ambitnego planu inwestycyjnego wspomnieć też o tym, jak sobie radzi Hydropolis, który jest tak rozpoznawalny już tylko, nawet z Europy do niego przyjeżdżają, bo mam znajomych, którzy właśnie po to też przyjeżdżają, żeby go zobaczyć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana prezesa o odniesienie się do głosów, które padły w dyskusji.
Po kolei zapisywałem sobie tej uwagi. Pani radna Kordel na początek, tak, bo to był pierwszy głos. Ceny wody wzrosły, zapisałem sobie 87% w latach 2006-2016. Ja nie pamiętam co do dokładnego procenta, ale my też te dane mamy, śledzimy, zbieramy, analizujemy, więc w tym czasie inflacja wzrosła bodajże o 48 czy 49%. Czyli tak naprawdę realny wzrost jest dużo mniejszy, czyli już schodzimy z 87 na 37. Dodatkowo siła nabywcza i wynagrodzenia, jak wiemy, co roku praktycznie są powyżej inflacji, czyli wzrost wynagrodzeń rośnie szybciej niż inflacja i dlatego w stosunku do siły nabywczej ten wzrost no jest daleko, daleko mniejszy niż by wynikało tylko z no jakby z jednej liczby 87%, która jest oczywiście prawdziwa. Natomiast czy te wzrosty nie biorą się z niczego. Ja już no nie chcę mówić, że wszystko drożeje, bo to inflacja, tak? Ceny wzrosły powyżej inflacji, ale te ceny biorą się z wyższych wymagań, które miasto, państwo oczekuje od takich przedsiębiorstw jak my. Przypomnę, że pole irygowane to były 1000 hektarów łąk, na których pompowaliśmy 40% ścieków, tak? Tam koszt oczyszczenia takiego ścieku no był tyle, co pompa pracowała, żeby to przetłoczyć przez... No i raz na jakiś czas trzeba było kosić i wywozić te rośliny. A teraz od 3 lat wszystko jest oczyszczane na nowoczesnej oczyszczalni, ale tam jest i energia, i biologia, po prostu no jest... No koszt jest nieporównywalny w ogóle, tak? Więc to nie możemy o tym nie pamiętać, patrząc tylko na te 87%. Ile myśmy osiedli zrobili w ostatnich latach, to też jest wszystko nowe inwestycje, nowy wysiłek, które muszą się przełożyć na wzrosty. Według mnie te wzrosty są bardzo umiarkowane, były bardzo umiarkowane i na pewno będą bardzo umiarkowane, jeżeli będą konieczne w następnych latach, ale no tak jest ten świat zbudowany, że też... Musimy się samofinansować. Wspieramy się źródłami unijnymi, kredytami. Gdyby nie to, woda była na pewno 2 razy droższa, woda i ścieki, tak? Gdyby nie było tego półmiliardowego kredytu, który rozkłada nam spłaty na 25 lat, czyli to możemy sobie bardzo ładnie zamortyzować ten kredyt przez te lata i te podwyżki z tytułu kredytu praktycznie będą niezauważalne. Drugim środkiem, który nam pomaga, to są dotacje unijne, ponad 300 milionów w zeszłym roku i no to są bezzwrotne, to nie ma o czym mówić. To jest pieniądz, który jest najbardziej atrakcyjny. No i też gdyby nie było tego, to znowuż kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt procent byśmy musieli więcej płacić. Więc to tyle mam, jeśli chodzi o ten pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o przyłącza wodno-kanalizacyjne, no to ja muszę powiedzieć, że to nas jakby nie dotyczy ten temat, bo spółki wodno-kanalizacyjne budują sieci, a nie przyłącza. Nawet nie wolno budować przyłączy, krótko mówiąc. Natomiast ja nie znam przepisu, na który się pani powołuje, że gmina powinna budować. To jak wiem, z kolegami rozmawiam z innych miast, to generalnie to mieszkańcy robią, tak jak u nas. Także no, nie wiem, może jest jakiś przepis, ale no, mi nie jest znany. No tak, po prostu, no ale to tylko tak mówię, że tego nie w Polsce no, raczej nikt nie robi, może poza jakimiś wyjątkami, nie wiem. Panu radnemu Sznerchowi dziękuję za życzliwe uwagi. No tutaj też pewnie wszyscy pamiętają, że pan przewodniczący już niejednokrotnie wspominał o Bogdaszowicach, że trzeba by je odświeżyć, także to właśnie robimy, a nakłoniło nas do tego to ostatnie lato, gdzie pojawiły się pewne problemy, o których dobrze, że nikt nie wie, poza wodociągami, i tak powinno zostać. Jeśli chodzi o Hydropolis, to w październiku odnotowaliśmy 500 000 klienta. Przypominam, że zaczęło działać w grudniu 2016, czyli to jest po 22 miesiącach, niecałe 2 lata, 500 000 klient. W poprzednim roku mieliśmy, czyli w pierwszym roku działalności, 260 albo 70 tysięcy odwiedzających. W tym roku celujemy, żeby było 300 tysięcy. I jeszcze nie znam wyników grudnia, ale jest bardzo duża szansa, że to się uda. Także pod tym względem Hydropolis jest wielkim sukcesem. Stało się, jedną z głównych atrakcji Wrocławia dla takich rozrywkowych, powiedzmy. Nie mówię o kulturze, ale zoo, 2 000 000 odwiedzających, to jest ciągle lider, którego my i tak nie możemy doścignąć, bo przepustowość fizyczna naszego obiektu na to nigdy nie pozwoli. Natomiast mamy bardzo wiele pozytywnych odpowiedzi, komentarzy, czy to od zwiedzających na miejscu, czy przez nasze systemy analiz internetowych, jak się nasi goście, jak widzą, co by chcieli poprawić, co by chcieli zmienić, co by chcieli pochwalić. Więc to jest wyjątkowo wysoki wskaźnik pozytywnych, dobrych albo bardzo dobrych odpowiedzi. No i oczywiście od strony finansowej Hydropolis przy takiej liczbie gości zarabia na siebie bez problemu. Główne zadanie jest takie, żeby utrzymać właśnie, a ewentualnie jeszcze przyciągnąć, bo tak do 500 tysięcy to teoretyczna zdolność pozwalałaby, żeby jeszcze trochę zwiększyć liczbę gości. No i w tych planach inwestycyjnych, jak Państwo widzieli, nie widzieli, bo nie mamy żadnych większych czy nawet średnich planów jakichś inwestycji. W tej chwili to polega na drobnych rzeczach, jakieś bieżące konserwacje. Z takich większych inwestycji w tym roku uruchomiliśmy, to był zakup inwestycyjny, uruchomiliśmy robota Pepera na 6 grudnia na Dzień Świętego Mikołaja. Też to była taka kolejna nowa atrakcja. Wiemy, że dzieci się z tego bardzo cieszyły, a to nas kosztowało niecałe 100 tysięcy z oprogramowaniem, ze wszystkim. W związku z tym to na takim poziomie możemy mówić o jakiejś tam w tym momencie. Tam nic nie dużo trzeba robić. Tak? To przez wiele lat to się jeszcze będzie kręcić na podstawie tych zainwestowanych środków wcześniej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1230/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciwnego zdania lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 37 osób za, jednogłośnie pozytywnie. Gratuluję, panie prezesie. Gratuluję panu i panu zespołowi, całemu zarządowi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam pana prezydenta Wojciecha Adamskiego. Szanowni państwo, zgoda na zbycie akcji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. druk numer 1229/17. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Mam nadzieję, że nie naruszę zbytnio regulaminu. Panie sekretarzu, bo to jest szef Rady Nadzorczej w MPWiK, serdecznie dziękuję. Panie prezesie, również bardzo dziękuję. Mamy rzeczywiście nowoczesne, sprawne, prężne, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo. Myślę, że to jest wspólna zasługa państwa i administracji. Proszę państwa, jeżeli chodzi o uchwałę, którą chciałem państwu zreferować, ona jest wspólną inicjatywą Wrocławia i 5 wrocławskich publicznych uczelni wyższych. Zgłosiły one chęć bardzo aktywnego uczestnictwa w spółce Wrocławski Park Technologiczny. 2 z tych uczelni przystąpią do spółki po raz pierwszy, natomiast 3 już są udziałowcami tej spółki. Zanim
kilka szczegółów, to chciałbym odczytać fragment pisma, które on bardzo ważny jest, który otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju. Mianowicie ono brzmi tak. W ślad za przekazaniem do Ministerstwa Rozwoju wniosku o akredytację ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne uprzejmie informuję, że po wykonaniu przez Ministerstwo Rozwoju oceny formalnej i merytorycznej państwa wniosku z dniem 31 marca bieżącego roku państwa ośrodek, czyli Wrocławski Park Technologiczny, uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia przedmiotowych usług. A więc jesteśmy w pełni certyfikowanym ośrodkiem usług innowacyjnych. Proszę Państwa, Wrocławski Park Technologiczny jest spółką non-profit. Cały osiągany zysk przeznacza na rozwój. Ja zawsze mam taką osobistą satysfakcję, bo mieszkałem w tamtym obszarze, kiedy jeszcze na tym terenie było wysypisko. Dzisiaj jest to jeden z piękniej zagospodarowanych obszarów Wrocławia, który inwestując w innowacje, sam na nią zarabia, wynajmując powierzchnię laboratoryjną i biurową, a zaciągnięty kredyt spłaca przy pomocy tak zwanej pomocy de minimis, to znaczy tyle, ile my pomożemy przedsiębiorcom, tyle kredytodawca umarza nam kredytu. To jest rocznie między 3 a 5 milionów złotych. Budżet spółki to jest około 25 milionów rocznie. Wymienię 9 podstawowych laboratoriów, które tam funkcjonuje. To jest laboratorium i prototypownia chemii i biotechnologii, laboratorium badań nieniszczących, laboratorium i prototypownia inżynierii materiałowej i biomedycznej, laboratorium i prototypownia mechaniczna, laboratorium skalowania procesów chemicznych, laboratorium optyki, fotoniki i metrologii, laboratorium cyfryzacji przekazu, przechowywania i ochrony danych, laboratorium elektroniki, mechaniki i spirotroniki i laboratorium kryogeniki i technologii gazów. Proszę Państwa, te laboratoria są do wykorzystania przez studentów, przez jednostki badawczo-rozwojowe, przez startupy, przez wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, podmioty innowacyjne, które chcą zbadać je pewne zjawisko, zainwestować w nie. W związku z tym nie mogą funkcjonować na poziomie rozwiązań rynkowych. Nie mogą ponosić kosztów rynkowych, bo jeszcze nie zarabiają. Ale to jest jedyny sposób na innowacje. Proszę Państwa, jeżeli Państwo zgodzicie się na to, co uchwała proponuje, a treść uchwały jest Państwu znana, to uczelnie będą bardzo zaangażowane w merytoryczne, ja nie mówię, że biznesowe, ale merytoryczne kierowanie tą spółką i to jest bardzo ważne, bo nam chodzi właśnie o takie zaangażowanie merytoryczne i jednocześnie będą miały prawo uczestniczyć we wszelkich ciałach zarządzających tą spółką. Proszę Państwa, w tej chwili udział gminy w kapitale zakładowym spółki wynosi 97,68%. Po przekazaniu części akcji uczelniom będzie wynosił nasz udział 94,32%, więc spadnie lekko ponad 3%. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki, niemniej jednak, jeżeli chodzi o zaangażowanie uczelni, to ma dla nas bardzo istotne znaczenie. Dodam tylko, że inicjatywa ta jest bardzo pozytywnie oceniana przez uczelnie, oczekują na tą darowiznę. Będzie to taki wspólny nadzór merytoryczny nad tą spółką. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo proszę o opinię. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Klub radnych Rafała Dudkiewicza. Pozytywna. Klub radnych Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Bardzo proszę o opinię Komisji Statutowej. Bez uwag do projektu. Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Edukacji i Młodzieży. Bez opinii. Czy ktoś z Państwa własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Marcin Krzyżanowski.
Panie prezydencie, krótkie dwa pytania chciałem zadać. Pierwsze to, jaki jest koszt tych 3% w przeliczeniu na akcję, a drugie pytanie jest takie, czy Państwo, wydaje mi się, że tak, zabezpieczacie się przed taką możliwością, że na przykład jedna z uczelni, która te akcje teraz otrzyma, będzie mogła je później na przykład sprzedać innemu podmiotowi. podmiotowi? Czy jest to tam obwarowane? Jeżeli tak, to w jaki sposób i na ile lat? Wydaje mi się, że na 5, ale czy to jest dokładnie na 5, czy może więcej? Bo takie rzeczy się też w przyszłości zdarzały, a nawet jakby się nie zdarzały, to zawsze można je przewidzieć. Okej, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Bardzo proszę, Panie Prezydencie, o odniesienie do uwag, które padły w dyskusji.
Bardzo dziękuję za te pytania. Proszę Państwa, w załączniku numer 2 do uchwały macie Państwo wycenę akcji spółki. Prosiłbym, ona jest Państwu podana, ale to jest tajemnica handlowa przedsiębiorstwa. Proszę tylko zajrzeć, ja nie chcę jej publicznie wymieniać, ale jeżeli Pan pozwoli, to jeżeli Pan nie ma tego materiału, to ja po spotkaniu jest. Załącznik numer 2 do uchwały, tam jest pełna wycena. Sporządzona przez profesjonalną firmę i tutaj już można spokojnie pomnożyć cenę jednej akcji przez ich ilość i wyjdzie koszt. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to powiem tak, nie wprowadzaliśmy specjalnych zabezpieczeń, ale rozmawiając z uczelniami oczywiście musiało paść to pytanie. Proszę Państwa, oni to traktują jako aktywo naukowe. Jestem przekonany, że nie ma nawet myśli o tym, żeby to gdzieś na zewnątrz komuś sprzedać, dlatego że to jest akcja, która ona jest dedykowana bardzo specyficznej jednostce. Ona na rynku, mimo dość wysokiej wyceny, nie stanowi takiego przedmiotu obrotu, więc kompletnie się tym nie martwimy. Nie sądzę, żeby któraś uczelnia te akcje. Tak, i nie ma dywidendy, więc tutaj jesteśmy po takim słowie honoru, że to nie będzie miało mieć miejsca. No ale też trzeba brać pod uwagę, że uczelnie publiczne, bardzo poważne, duże, no jak się na coś umawiamy, to raczej słowa dotrzymuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do projektu uchwały na druk numer 1229, łamane przez 17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciw lub kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik głosowania. 32 osoby za, jedna osoba się wstrzymała. Gratuluję Panie Prezydencie i bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za poprowadzenie tego fragmentu sesji. Szanowni Państwo, mamy obowiązek przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej. Było kilka uchwał na ten temat. Chcemy to wydać w formie jednolitego tekstu. Kto z Państwa jest za tym, aby opublikować tekst jednolity statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw takiemu krokowi? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie opublikujemy ten tekst. Przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Miejskiej. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę zgłoszenia z ZES-ie, dlatego że nie można się zgłosić. Bo
były wyniki właśnie budżetu, ale to
tak,
jest...
były wyniki budżetu. Proszę Państwa, interpelacje i zapytania. Zgodnie z informacją otrzymaną od prezydenta Wrocławia udzielono odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach przystąpienia do remontu torowiska przy ulicy Kościuszki, które będzie stanowiło objazd dla tramwaja w sytuacji wypadków m.in. przy ulicy Trauguta. Dotacji ze środków Unii Europejskiej zapisanych w budżecie Wrocławia na 2018 rok. Środków zaplanowanych na inwestycje w miejskich spółkach. Środków zapisanych w budżecie Wrocławia na 2018 rok przeznaczonych na dopłaty i wydatki związane z objęciem akcji w spółkach. Informacji dotyczące osiedla Lipa Piotrowska w kontekście zapisów obecnego i projektowanego studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Informacje dotyczące osiedla Jagodno w kontekście zapisów obecnego i projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Informacje dotyczących osiedla Wojnów w kontekście zapisów obecnego i projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Informacje dotyczące osiedla Marszowice w kontekście zapisów obecnego i projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Informacje dotyczące osiedla Strachocin w kontekście zapisów obecnego i projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Informacje dotyczących obrębu Żar w kontekście zapisów obecnego i projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Stanu technicznego mostu Zwierzyńskiego, rezerwy terenów pod budowę multimodalnego portu rzecznego przy Odrzańskiej Drodze Wodnej we Wrocławiu, centrum logistyczne. Pana radnego Michała Piechela w sprawie sprzedaży dopalaczy na osiedlu kosmonautów i związanymi z tym faktem zagrożeniami. radnego Łukasza Olberta w sprawie przychodni Stabłowice przy ulicy Stabłowickiej 125, radnych Małgorzaty Zawady i Jana Chmielskiego w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową sprzedaż 40 obiadów dla pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, radnego Dominika Kłosowskiego w sprawach udostępnienia szczegółowego harmonogramu prac remontu ulicy Chubskiej, budowy chodnika oświetlenia przy ulicy Mościckiego na Brochowie, radnej Grażyny Kordel w sprawach nabycia na własność lokalu użytkowego budynku przy ulicy Jerzmanowskiej we Wrocławiu, funkcjonowania linii autobusowej nr 917 Leśnica Galów, podjęcia decyzji o dokończeniu budowy lub wyburzeniu kilkunastoletniej konstrukcji budowlanej z betonu u zbiegu ulic Podhalańskiej i Halickiej, obręb geodezyjny Złotniki, radnego Jerzego Sznercha w sprawach regulacji ruchu samochodowego na wnętrzu międzyblokowym ulic Świętego Wincentego, Trzebnickiej, Jagiellończyka oraz Chrobrego, mieszkanki Wrocławia obiegające się o zmianę systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym, radnego Michała Piechela i Łukasza Alberta w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej, Maślickiej i Brodzkiej, radnego Krzysztofa Szczerby w sprawach spadku wpływów spłat za komunikację zbiorową mimo wzrostu cen biletów, wydatków na zakup i objęcie akcji i udziału w miejskich spółkach w wysokości niemal 104 milionów złotych, radnego Mirosława Lacha w sprawie rekultywacji działka nr 4 AM25 w obrębie południe zlokalizowanej przy ulicy Sanockiej we Wrocławiu. Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach udostępnienia analiz dotyczących 22 obszarów rozwoju wyodrębnionych w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, dostępności do sieci ciepłowniczej na terenach określonych w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia jako obszary rozwoju, w sprawie wydatkowania środków na usuwanie usterek w Narodowym Forum Muzyki. Radnego Jerzego Sznercha w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie braku regulacji prawnej dotyczącej przejazdu środkami komunikacji publicznej samobieżnymi wózkami inwalidzkimi. Czy mają Państwo uwagi do udzielonych odpowiedzi? Nie widzę uwag, zatem wolne wnioski i oświadczenia. W ramach wolnych wniosków... Jerzy Sznerch, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, ponieważ dzisiaj były to, myśmy tam na Komisji Praworządności rozmawiali na temat tego filmu, co się stało, że on jest niewypuszczony. A drugie pytanie też, Panie Przewodniczący, ja nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi na tą drugą interpelację, tą dotyczącą wózków inwalidzkich. Nie mam po prostu odpowiedzi.
Ja pierwszego pytania nie zrozumiałem, bardzo przepraszam.
Na Komisji Praworządności żeśmy rozmawiali na temat tego puszczenia, tego kawałka, tego filmu.
To ja ustaliłem z policją, że zostanie puszczony w przerwie obrad styczniowej sesji. Dzisiaj jest sesja czysto budżetowa. Policja to przyjęła z entuzjazmem.
Dziękuję.
Pierwszy wolny wniosek jest taki, abyśmy za 5 minut spotkali się w klubie radnego. Jako, że jest to ostatnia, jak sądzę, sesja w bieżącym 2017 roku. Czy ktoś z Państwa w tej kwestii wolnych wniosków i oświadczeń chciałby wystąpić także? Jeżeli nie, to zamykam obrady 49. sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Dziękuję bardzo.